Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz, witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, 22 lutego 1931 roku w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku 26-letnia siostra Faustyna Kowalska dostąpiła objawienia Chrystusa Miłosiernego, który prosił o wymalowanie obrazu Miłosierdzia Bożego, obrazu z podpisem Jezu, ufam Tobie. Tego samego dnia, czyli 22 lutego 1931 roku, ale we Lwowie, w klasztorze zakonu braci mniejszych konwentualnych, młody, 22-letni zakonnik dokonał prywatnego aktu dobrowolnego zrzeczenia się siebie Chrystusowi i Matce Najświętszej. Dzień wcześniej ów zakonnik złożył śluby zakonne, wieczyste śluby na ręce prowincjała ojca Kornelego Czupryka. Ojciec Pius Maria Bartosik, beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w grupie 108 męczenników II wojny światowej, urodzony w Kokaninie. Dziś we wspomnienie liturgiczne 108 męczenników II wojny światowej gościmy, już po raz drugi w naszym studio, księdza kanonika Marka Czekaja, proboszcza parafii świętej Marii Magdaleny w Kokaninie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo serdecznie wszystkich witam, wszystkich słuchaczy, moich parafian, no i pana Tomka, z którym mam przyjemność drugi raz rozmawiać.
Księże, czy ksiądz był zaskoczony tym, co przed chwilą przeczytałem?
Bardzo, bardzo. Były to dla mnie nowe treści, których nie znałem, aczkolwiek tekst bardzo piękny, głęboki, duchowy i myślę, że oddający istotę życia zakonnego właśnie naszego parafianina, ojca Ludwika Piusa Bartosika, bo to jest chyba największa postać naszej parafii. Pewniak w niebie. Ja zawsze jak mówię, to jest jedyny nasz parafianin, który na 100% jest w niebie i dlatego nic innego, jak tylko go naśladować we wszystkim. We wszystkim, pod każdym względem.
A jego życie było bardzo, bardzo piękne, zakończone śmiercią męczeńską. Ta nasza rozmowa będzie troszkę kontynuacją tej rozmowy, którą podjęliśmy razem w marcu. Tamta dotyczyła bardziej kalwarii na cmentarzu w Kokaninie, ale tam też był ten wątek ojca Piusa podjęty ze względu na ten symboliczny grób, który znajduje się na cmentarzu w Kokaninie. Pewnie nie wszyscy wtedy słuchali, więc księże kanoniku, musimy zacząć od początku, czyli Ludwik, jeszcze Ludwik Bartosik, urodzony kiedy, gdzie?
No dokładnie tak, bo urodził się 21 sierpnia 1909 roku. No to jest początek XX wieku. To dawno. Po prostu dla niektórych jest to głęboka historia. No jego rodzice, Wojciech i Wiktoria z domu Tomczyk, rodzice byli bardzo biedni. Ojciec był szewcem. No dzisiaj już nawet taki zawód zanika. Gdzieś tam wyczytałem, napisano, że była to rodzina uboga. Ale to można rozumieć dwojako, bo uboga w sensie wszystko mamy u Pana Boga. Tak jak dzisiaj mówią błogosławieństwa z czytań mszalnych. No albo jesteśmy totalnie biedni materialnie. Oni chyba byli bardzo biedni materialnie, bo nie stać ich było na wykształcenie takie porządne swoich dzieci. A błogosławiony Ludwik miał jeszcze siostrę i brata, pomagali im ludzie. Gdyby nie sąsiedzi, gdyby nie znajomi, to pewnie Ludwika nie stać by było na to, żeby podjąć edukację. A ta edukacja może na początku była podjęta w Kokaninie, ale już potem dalej w Kaliszu. I nie autobusem jak dzisiaj, jak kiedyś piątka B jeździła do Kalisza i tłumy młodych ludzi woziła. A chłopak, jak to na wsi mówią, z buta do Kalisza. 9 kilometrów. Codziennie. 9 w te, 9 w te. Tak. No to jest godne naśladowania. Bo dzisiaj raczej wszyscy siedzą w domu, internet, telefon, ale gdzieś tam właśnie w ojcu Ludwiku pewnie było takie pragnienie, może nie to, żeby się wybić, tylko on chyba od samego początku czuł powołanie w sobie. Może nie, że jest tam wyjątkowym człowiekiem, ale ma jakąś misję określoną do spełnienia. Chociaż żył bardzo krótko, no to jego życie, prawda, było tak bogate duchowo, że nie jeden stuletni człowiek, który umiera, no tyle nie zrobił, powiedzmy, dla Kościoła, dla ojczyzny, dla naszej wioski, co błogosławiony Ludwik Pius Bartosik. Także polecam, proszę sobie przeczytać, poszukać trochę w internecie. Internet i dobra rzecz, i niedobra, ale jak się tak mądrze z tego wszystkiego korzysta, to naprawdę wiele rzeczy ciekawych można się dowiedzieć i myślę, że pan Tomek tak będzie rozmowę prowadził, że jakoś tutaj postaramy się zaciekawić ludzi, tak jak tamtą audycją, która odbiła się szerokim echem, dużo pytań. I dlatego dzisiaj tutaj jestem.
Księże, parafia diecezjalna to wtedy była świętej Marii Magdaleny w Kokaninie, a tutaj powołanie franciszkańskie, zakonne, jak to się stało?
Bo na pewnym etapie parafii Kokanin urząd proboszcza sprawowali ojcowie franciszkanie. Wyczytałem, był taki ojciec Maurycy. Na ten czas był tam proboszczem, który miał chyba ogromny wpływ na duchowość, przede wszystkim duchowość młodego Ludwika. Tak sądzę, że Ludwik był ministrantem, czyli tam gdzieś się kręcił przy ołtarzu, przy Panu Jezusie, i ojciec Maurycy wypatrzył tego młodego człowieka, że to jest wartościowy człowiek, że warto w niego inwestować.
Materiał na księdza.
Materiał na księdza, nie diecezjalnego, ale zakonnego. Ale i tacy muszą być. Ważne jest, żeby był dobrym księdzem, a ja to jeszcze podkreślam, dobrym człowiekiem. I on chyba był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym człowiekiem, bo to już nie żyją te osoby, które go znały, ale gdzieś z takiej tam bardzo, bardzo dalszej rodziny to mówili, że był niesamowicie skromnym człowiekiem. Że cenił słowo, bardzo cenił słowo. My tu żeśmy rozmawiali przed audycją, miał taką lekką wadę wymowy, ale nie taką wadę, która go dyskryminowała, powiedzmy, z głoszenia kazań. Ale on to jakoś opanował, bo dzisiaj są takie techniki, że można to w ogóle wyeliminować. A on mówił kazania dla duchownych, a jak się dla duchownych mówi kazania, to trzeba mówić.
Tak. Ksiądz o tym doskonale wie.
Doskonale. To dla księży tak i nie. Trzeba być przygotowanym na 100%, no bo wszyscy słuchają i oceniają.
Tak jak nasi
słuchacze. Naraziłem się teraz niektórym duchownym, których wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Oczywiście. Więc wstępuje Ludwik do zakonu braci mniejszych konwentualnych, tak?
Tak, konwentualnych, franciszkanie, nasi tutaj kaliscy. No i po prostu takie było chyba jego pragnienie. On tam zapukał do furty klasztornej, do Lwowa. Lwów, dzisiaj wiadomo, miasto na Ukrainie, która takiej znajduje się teraz w trudnej sytuacji, wojna, płacz, łez, bomby. Wtedy to było miasto polskie, to była Polska, nie? Wschodnia Polska. Ponieważ on nie skończył tego gimnazjum tutaj w Kaliszu, to go skierowano do tak zwanego małego seminarium duchownego. No po to, żeby też, prawda, tę edukację podciągnąć. Bo jakby nie było, kapłan jest zawsze osobą publiczną i musi być swego rodzaju, takiego użyję słowa świeckiego, liderem, przywódcą. Czyli musi być jakby, nikogo chyba nie obrażę, ale bardzo wykształcony po to, żeby właśnie w sposób mądry i rozsądny prowadzić ludzi do Pana Boga. I myślę, że on to robił doskonale i taką posługę też pełnił, nawet jak tam wylądował w tym strasznym obozie koncentracyjnym, gdzie tam swoje życie zakończył. Ale pobyt wśród ojców franciszkanów to jest właśnie też i poznawanie tamtej konstytucji, tego wszystkich, tej reguły. No bo każdy zakon ma swoją określoną konstytucję i według tego się po prostu postępuje. To nawet jak ja tutaj obserwuję moich kolegów, których serdecznie pozdrawiam z ulicy Sukienniczej, jak mnie słuchają, no to oni mają swoją regułę, nie? Wstają, modlą się razem. No jak ksiądz jest na parafii, też jest inaczej, nie? Ale ojciec Ludwik chyba to robił bardzo dobrze, bo ci wszyscy współbracia, tak można wyczytać, nie tyle może byli zafascynowani jego osobą, bo fascynacja to nieraz szybko mija. Tylko czuli, że on ma to gdzieś tam w sercu, że to nie jest udawane, to nie jest aktorstwo, bo zawsze aktor to ma taką jedną stronę i drugą stronę. I nie wiadomo, kiedy jest aktorem, a kiedy jest tym kimś innym, nie? A on był zawsze właśnie sobą. Także to jest bardzo pozytywna postać. No aż dziwne, że powiedzmy XXI wiek, a my tutaj zajmujemy się młodym chłopakiem, żeśmy ustalili, 32 lata przeżył, prawie tyle co Pan Jezus, a tyle zrobił, bo dzisiaj to jest piłkarz, aktor, a my tu się zajmujemy zakonnikiem.
I u franciszkanów Ludwik zdał maturę.
Tak, to nawet sobie tu wynotowałem. Oni mają też taki klasztor pod Łodzią w Łagiewnikach, no bo matura to jest jakby podstawa do tego, żeby uzyskać święcenia kapłańskie.
Aby do seminarium wstąpić.
Żeby w ogóle wstąpić do seminarium. I on tam właśnie nawet w tych Łagiewnikach to nawet liznął trochę takich podstaw z filozofii i teologii. To czyli było mu już łatwiej. Bo potem wyższe seminarium duchowne, formacja, został ojcem duchownym, czy ojcem zakonnym, czyli mógł odprawiać mszę świętą. Tak jak żeśmy też mówili, no w Niepokalanowie, gdy tam był, to więcej było braci. Ojców nie było aż tak dużo. No, ojcowie zawsze to jest taka elita, prawda, która przewodzi, nadaje ton temu wszystkiemu. A jeszcze, gdy się pojawił w Niepokalanowie Maksymilian Kolbe, no to nasz tutaj parafianin bardzo awansował, bardzo, po prostu bardzo.
Jak to się w ogóle stało, że niedługo po święceniach ojciec Pius znalazł się w Niepokalanowie i stał się prawą ręką ojca Maksymiliana?
Mnie to się wydaje tak, bo ja tutaj jak się przygotowywałem do tej audycji, to gdzieś tam wyczytałem, że Maksymilian Kolbe i Ludwik Pius Bartosik spotkali się, gdy ojciec Ludwik był klerykiem. I powiedzmy, Maksymilian Kolbe upatrzył go sobie, zauważył go. To też jest jakiś dar Boży, zauważyć w tłumie takiego człowieka wyjątkowego. I rzeczywiście ta jego wyjątkowość okazywała się na każdym etapie, nie? Bo przecież z człowieka, który pochodził z małej wioseczki, ubogi, z buta chodził do szkoły, nagle staje się redaktorem naczelnym i jeszcze, jak żeśmy ustalili, z jakąś nieokreśloną wadą wymowy. Ale chyba najważniejsza jest głowa i serce, bo jeżeli jest się ojcem zakonnym czy księdzem, to daru mowy trzeba używać wtedy, kiedy mówi nam serce. Nie to, co chcemy powiedzieć, tylko to, co się dokonuje w sercu, gdzieś tam w głębi serca. On podobno właśnie bardzo był blisko ludzi chorych, cierpiących. On godziny spędzał w konfesjonale. To dzisiaj to często tak jest, że to taka nieraz jest ostateczność. Jego podziwiano po prostu, że pomimo pracy, pomimo zmęczenia, to ojciec Ludwik siedział w konfesjonale.
A tej pracy w Niepokalanowie było bardzo, bardzo dużo.
No to na pewno. Konfesjonał to jest takie troszeczkę spotkanie z Panem Bogiem w miłosierdziu. To jest to Jezu, ufam Tobie, kawałeczek nieba. I on chyba też miał tę świadomość, że jak ludzie się spowiadają, to on jest tam narzędziem. A prawdziwa spowiedź zawsze odbywa się przed Panem Bogiem. A on jest narzędziem i on to świetnie wypełniał. Tam jego znajomy opowiadał, że no miał dla wszystkich czas. Bo to dzisiaj często żyjemy, na wszystko dzisiaj nie mamy czasu, nie? Znaczy, albo mamy czas na wszystko, a nie mamy czas dla Kościoła i nie mamy czasu dla Pana Boga. A błogosławiony Ludwik świetnie to robił, po prostu świetnie. I dlatego też, no ja jako proboszcz jestem dumny z tego, że przez 23 lata i jeden miesiąc po prostu byłem proboszczem parafii, z której pochodził błogosławiony Ludwik Pius Bartosik. No i to po prostu, przechodząc na nową parafię 1 sierpnia, zabiorę w sercu. Ta postać już po prostu jest we mnie i ona nigdy nie zniknie. Bo ja się troszeczkę tak zafascynowałem Piusem Ludwikiem Bartosikiem, bo to wartościowy człowiek. Duchowo głęboki, można z niego dużo po prostu czerpać. Zresztą tutaj stoi takie zdjęcie to on z naszej trójki jest najmłodszy. No tak. Znaczy, pan Tomek jest bardzo młody człowiek.
Ale to już nie ten wiek, to już nie. Księże, czas nam biegnie, więc idźmy dalej. Jeszcze uzupełnijmy. Był redaktorem przez jakiś czas, mianowany redaktorem Rycerza Niepokalanej i innych pism wychodzących w Niepokalanowie. Tam jeszcze inne posługi oczywiście pełnił, ale pierwsze męczeństwo, bo ja tak mówię pierwsze, bo to drugie zakończyło się śmiercią męczeńską, ale pierwsze to było to aresztowanie w 1939 roku.
No dokładnie, kiedy Niemcy zaatakowali Polskę, bardzo blisko, znaczy szybko pojawili się w Niepokalanowie, bo to był 19 września. Aresztowano wtedy ojca Kolbe, też Piusa Ludwika, łącznie 34 braci. Ale po pewnym czasie, nie wiem, może wydarzył się jakiś cud, bo z niewiadomych przyczyn po prostu tych ojców, i pewnie w tej grupie też byli jacyś tam bracia, no zwolniono, nie podając po prostu żadnego powodu. Oni wrócili do Niepokalanowa, no ale to już był inny Niepokalanów. W sensie okupant, najeźdźca zawsze niszczy. I jak oni wrócili tam do Niepokalanowa, to Niepokalanów był zniszczony po prostu. I oni tam wszystko skradziono, okradziono. Wiadomo, jak okupant robi, nie? To, co jest wartościowsze, wywozi na swoje tereny. Stąd tak trudno dzisiaj jest o te reparacje, nie? Bo trzeba by oddać to, co się ukradło po prostu, nie? A nam ukradziono dużo. I Niepokalanów pewnie też nie odzyskał wszystkich rzeczy, które skradziono. No pewnie też i sprofanowano niektóre rzeczy, bo tak się zachowuje okupant, nie?
W trzech miejscach byli zakonnicy przetrzymywani w ciężkich warunkach. Ostatnim miejscem, no tutaj nam bliskim, był Ostrzeszów. Tak. To tutaj zostali uwolnieni. Data nieprzypadkowa, 8 grudnia 1939 roku, wracają do Niepokalanowa. No właśnie, to co ksiądz przed chwilą powiedział, zobaczyli Niepokalanów już zniszczony, podjęli tam pracę na tyle, ile mogli. Czytałem gdzieś, że większość jednak zakonników w czasie okupacji opuściła Niepokalanów, to też było jakieś zarządzenie władz zakonnych, ale ojciec Pius został z Maksymilianem i jego prawa ręka, pewnie to też dla Maksymiliana było to jakąś radością, że on pozostał. No i księże, idąc dalej, przychodzi ten czas tego drugiego już aresztowania, prawda? Ciekawe, dlaczego ich wtedy wypuścili. Nie dali za wygraną, jednak chcieli okupanci dopiąć swego.
Myślę, że to jest jakiś celowy plan, bo to jest chyba to, co powiedział błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, to zaczną od kościoła. Tak. No a kościół to jest wspólnota, ale zawsze uderza się w pasterzy. Maksymilian Kolbe, Pius Ludwik Bartosik to wielkie postacie kościoła, które po części miały ogromny wpływ na jakby formowanie też
pisma, ludzi. Pisma.
Oni właśnie, jak my dzisiaj powiedzmy internetem próbujemy atakować tam, czy docierać do ludzi, to wtedy było słowo pisane. I te gazety, ja tu sobie nawet gdzieś tam wynotowałem, że 700 tysięcy, bodajże 800 tysięcy egzemplarza Rycerza Niepokalanej
było wydawane wtedy.
No.
To była ogromna siła.
To szkoda, że nasz opiekun tyle nie drukuje się. Pozdrawiam księdza Andrzeja Klimka.
Pozdrawiamy. I życzymy takich.
Oczywiście, życzymy 800 tysięcy egzemplarzy.
Ale to już by musiało być jakiś taki ogólnopolskie pismo pewnie, ale
no tylu
wie.
To chyba diecezjan nie mamy.
No właśnie. Dobrze, księże, to drugie aresztowanie.
17 luty. 1941, to już jakby rok jego śmierci, i zostali oni przewiezieni do Warszawy na Szucha. No i tam tortury. To żadna przyjemność. To mi się wydaje, że tutaj rozpoczął się taki etap prawdziwego fizycznego męczeństwa błogosławionego Piusa Ludwika, bo on nie był jakimś, powiedzmy, okazem zdrowia. Bo to nawet na fotografiach widać, że drobny, szczupły chłopak, a tu jeszcze, prawda, jakieś tortury, męczeństwo, nie jest to opisane, no ale tak mniej więcej możemy sobie tam pomyśleć, no to nie jest przyjemne. I myślę, że lęk jest czymś naturalnym w życiu człowieka i sądzę, że No, mój parafianin, który jest w niebie, też tego się bał. Modlił się o to, żeby wytrwał. On miał świadomość pewnie tego, że z Auschwitz-Birkenau, jak się wychodzi, to ktoś powiedział, to się wychodzi przez komin. I on tak wyszedł. I dlatego na naszym cmentarzu jest tylko symboliczny jego grób, ufundowany przez jego mamę Wiktorię. Szkoda, bo po prostu to jest tak wielka postać, że na pewno przydałby się w kościele i wiele by w tym kościele po prostu zrobił. No i na pewno by przyjeżdżał do naszej parafii i ludzie by się nim cieszyli bardzo.
Z Pawiaka do Oświęcimia trafił, powiedzmy też, że nadal też z Maksymilianem. I
cały czas, tylko że ojciec Maksymilian wcześniej umiera, nie? Bodajże 14 sierpnia, nie?
Tak. I ojciec Pius, co ciekawe, powiadomił właśnie zakonników w Niepokalanowie o śmierci. To właśnie Pius powiadomił Niepokalanów o śmierci ojca Maksymiliana. I to męczeństwo, księże, w Oświęcimiu, jak ono wyglądało. My mamy wspomnienia księdza Konrada Szwedy. To jest też bardzo ciekawa postać. To jest ksiądz, który z Oświęcimia później trafił do Dachau i został uratowany dzięki wstawiennictwu świętego Józefa. I tu bywał też, drodzy państwo, w Kaliszu.
No i ten ksiądz był świadkiem śmierci. Nawet można by powiedzieć, bo ja tam też sobie gdzieś tam wynotowałem, wyczytałem, błogosławiony Pius Bartosik tuż przed śmiercią wyspowiadał się. Miał chyba świadomość tego, że jego świeczka życia powoli gaśnie. Miał to szczęście, że też miał mądrego i roztropnego kapłana przy sobie, że go pojednał z Panem Bogiem. Ważne jest, że ten ksiądz Konrad, bardzo pozytywna postać w życiu po prostu błogosławionego Ludwika, go nawet zaopatrzył na śmierć. W jaki sposób, to możemy sobie tylko tam powiedzmy pomyśleć, przypuszczać, ale w pewien sposób go przygotował. I o tyle jest to piękne, że ojciec Ludwik nie umierał sam, tylko był przy nim kapłan, tutaj akurat w tym wypadku kapłan katolicki, czyli jakby ta wspólnota
diecezjalny,
ojca zakonnego, franciszkanina, z księdzem diecezjalnym. To jest piękne. To tak jakby można powiedzieć, ten przechodząc przez te granice śmierci trzymał go za rękę. To jest ważne, piękne, po prostu piękne. I on zmarł w nocy z 12 na 13 grudnia to 1941 roku. To była sobota, Dzień Maryjny. Ważne. I ile drugi kapłan może zrobić dla drugiego kapłana, zwłaszcza tego, który znajduje się w takiej trudnej sytuacji, bo niewątpliwie Ludwik znalazł się w bardzo trudnej takiej życiowej sytuacji. No ale życie przeżył pięknie i dlatego też dzisiaj tutaj jest ta audycja, żeby przybliżyć ludziom postać z początku XX wieku, który kierował się z jednej strony dekalogiem, a z drugiej strony błogosławieństwami. Dzisiaj jest Ewangelia o błogosławieństwach.
Dokładnie. I też w Oświęcimiu nazywany był ojciec Ludwik apostołem cierpienia. To też są słowa księdza Konrada Szwedy. Tam też ojciec miał mówić takie piękne zdanie. Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak znosić cierpienie. Teraz musimy sami praktycznie przez to przejść, bo w przeciwnym razie co warte by były nasze słowa? To jest ta dojrzałość, piękna dojrzałość.
No i dlatego jak była beatyfikacja, to Jan Paweł II, święty, wielki Polak, o takim skromnym chłopaku z Kokanina powiedział: skromny zakonnik z Niepokalanowa. Ważne, po prostu bardzo ważne. Apostoł cierpienia, bo możemy też dodać, że on potem strasznie cierpiał, bo mu się pojawił taki ropień twarzy. Ten ropień spowodował, że ta twarz się wykrzywiła. Wizualnie jakby Ludwik wyglądał zupełnie inaczej. Trudność z mówieniem, potem gangrena gdzieś tam na nodze. Mało tego, że szpital obozowy, proszę państwa, drodzy radiosłuchacze, nigdy nie leczy. Tam nie leczono, tylko jeszcze może przeprowadzono jakieś eksperymenty medyczne i raczej pomagano umrzeć niż leczyć. No i po prostu tego wszystkiego, tej tragedii, tego męczeństwa, bólu, cierpienia doświadczył błogosławiony Ludwik Pius Bartosik. ale dzisiaj może cieszyć się oglądaniem Pana Boga takim, jakim on jest.
I czynił miłosierdzie. Ja tak zacząłem właśnie od tego 22 lutego 1931 roku Faustyna w Płocku, tutaj to zawierzenie we Lwowie. Pewnie ojciec Pius nie znał orędzia Bożego Miłosierdzia przekazane przez siostrę Faustynę, ale on tym swoim życiem, szczególnie tym, tą posługą też w Oświęcimiu chorym, bo tam im pomagał i dlatego też był nazywany apostołem cierpienia, on czynił to miłosierdzie.
On nie tylko mówił, tak. Bo łatwo jest mówić o cierpieniu, o miłosierdziu, ale czynić, czyli słowa zamieniać w czyn, a najlepiej, żeby to właśnie była taka równowaga, bo czasami trzeba mówić o cierpieniu, nie? Ale czasami są takie momenty w życiu, że no trzeba jednak to słowo zamienić w określony czyn. I on po prostu, myślę, że życie oddał za Kościół, za naszą ojczyznę i ojcze Ludwiku, dziękujemy ci za to.
Zakończę może, księże, takim zdaniem ojca Maksymiliana, który też powiedział po jednej z konferencji ojca Piusa Bartosika do braci w Niepokalanowie. Ojciec Pius tak pięknie mówił o Niepokalanej, iż nie śmiałem mu przerywać. Podziwiam jego gorącą miłość do Matki Bożej i głębokie zrozumienie i przejęcie się sprawą Niepokalanej. Też ten rys maryjny, bardzo
dlatego
wyraźny.
Dane mu to było, żeby umrzeć w sobotę, w dzień poświęcony Matce Bożej. Myślę, że tego doświadczają wybrańcy. Ale tak jeszcze wracając do początku naszej rozmowy, to tak mnie Pan zaskoczył, że ja myślałem, że
nie ten temat,
nie ta audycja. Pan Tomek pomylił gości, a tu się okazuje świetne połączenie. Panie Tomku, brawo, tak, brawo. Tak. Wprowadził Pan bardzo dobry klimat w tę rozmowę i myślę, że ta rozmowa dobrze nam przebiegła i ona spełni swoją rolę taką edukacyjną, tak jak ta pierwsza nasza rozmowa.
Księże kanoniku, już naprawdę musimy kończyć. Mamy minutę, ale myślę, że ksiądz może teraz powiedzieć słowo do swoich parafian, do tych, których żegna i do tych może, których został posłany, bo to już nie jest tajemnicą, że ksiądz zmienia miejsce swojej posługi. Ale minutkę, dobrze, księże?
Postaram się mówić bardzo krótko. Bardzo serdecznie pozdrawiam moich parafian z Kokanina, którzy płaczą, bo oni myśleli, że ksiądz proboszcz będzie z nimi do końca. Decyzją księdza biskupa Damiana 1 sierpnia zostaje proboszczem nowej parafii świętego Wojciecha w Jankowie Zaleśnym. Poprzez te media pragnę bardzo serdecznie wszystkich moich nowych parafian pozdrowić. Wszystkich już noszę po prostu w swoim sercu. Naczytuję pewne sprawy dotyczące Jankowa. Zresztą pan Tomek o tym wie, bo żeśmy rozmawiali na początku tutaj. Byłem tam, zobaczyłem. Kochani, macie mamy przepiękny kościół, plebanie, wszystko jest zadbane. Chwała wam za to, że tak pięknie dbacie o ten kościół materialny i o ten żywy. I kochani parafianie z Jankowa Zaleśnego, do zobaczenia 1 sierpnia.
Pozdrawiamy gorąco i parafian z Kokanina, i z Jankowa Zaleśnego. Tak, ksiądz kanonik Marek Czekaj, jeszcze proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Kokaninie, był dzisiaj naszym gościem. Księże, i może zakończmy tak. Błogosławiony ojcze Piusie Bartosiku.
Módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Gość dnia w Radiu Rodzina.